Szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór. Być może dla niektórych dobry wieczór jeszcze. Przepraszam za lekkie spóźnienie. Taki oto piąteczek, prawda, wystartował. Witam Was. Powiedzcie, skąd jesteście, skąd przybywacie. Jak Wam się rozpoczął dzień? No tak, właśnie, bo taki piąteczek nam się szykuje, prawda, wyjątkowy dzisiaj. Zresztą jak każdy inny piątek, już sięgam po jucznie. Witam z Józefowa, witam Lublin, witam serdecznie Państwa, szczęść Boże. Witam Dziewulę, Piła, Chojnice, Ropczyce, Wrocław. Oczywiście szczęść Boże wszystkim. Główczyce, Bawaria, Niemcy nawet tutaj w pracy, Piła, dzień dobry, Inowrocław, Walewo, koło Przemyśla, Gorlice, Zachmur, witają tutaj też, znaczy no tak, we wsi Łódź też, Chmuchy, Kraków, Bydgoszcz, Viareggio, Gniezno, Duszniki, Madryt, Sofia, Rzeszów, Warszawa, Katowice, Prudnik, Mysłowice, Piła, Jasło, Podkarpacie, Szczęść Boże, Markowa, witam, Piła, Sosnowica, Szczecin, Opole Lubelskie, rozpoczęłam dzień adoracją i mszą świętą, pozdrowienia z Tatr, które są moimi Bieszczadami. O, no tak, ktoś oglądał wczorajszy filmik, Wróblik Szlachecki, łapki w górę, no, dziękuję zawsze, po prostu przezawsze, gdyby nie tutaj Marek i inni z Was, to nigdy bym o tych łapkach nie pamiętał. Ja się nie daję na YouTube w ogóle, to trzeba krzyczeć łapki w górę, bo jak nie w górę, to będą w dół, czy coś takiego. W każdym razie dziękuję bardzo. Witam z Kiloni. Pozdrawia Warka, Szpital Dziecięcy Bydgoszcz, szczęść Boże. To trudna praca pewnie. Irlandia, Kawan, Gorlice. Witam z wiecznego Poznania. Ostfildern. Tak jest, łapki w górę, Bóg zapłać. Dziękuję. Nowy Sącz. Szczęść Boże, witam z Podegrodzia koło Nowego Sącza. Australia, witam serdecznie, pozdrawiając. Bóg zapłać dla krainy kangurów. Wrocław, filmik super. No, taki filmik wyszedł, wiecie, szybko tutaj, że ten postał jak na przystanku troszeczkę. Szczęść Boże, Szczecin, witam. Olsztyn, szczęść Boże, Kamienna Góra, szczęść Boże, Rumia. Okej, okay, skoro te takie jakby tę początkową fazę tutaj naszych powitań mamy za sobą, to możemy już intencje wpisywać. Kłodzko, Bergen jest z nami. Grodno, Moskwa, witam serdecznie. I rozpoczynamy piątkową jucznię. Dzisiaj jest 29 dzień maja 2020 roku. Już się taki dzień nigdy nie powtórzy. Witam Ostrowiec Świętokrzyski, szczęść Boże. Trzebnica, witam serdecznie. Poznań. No, to tak właśnie wygląda. Jezu, ty wiesz. On wie. 29, coś tutaj zaznaczone mam. A świętej Urszuli Leduchowskiej. Francja jest z nami. Światło Ducha Świętego. Poznań. Dobra. Słuchajcie. No to cóż. Moulin Rouge, jak to się mówi, prawda? Jak to Francuzi mówią. No to cóż, Moulin Rouge. Ruszamy z jucznią. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zaświtał blaskiem promiennym przez wszystkich dzień upragniony, bo Chrystus, świata nadzieja, wstępuje w niebo wysokie. Gdy swoją mocą podeptał szatana księcia ciemności, przed Ojcem staje, przynosząc zwycięską chwałę wcielenia. Odchodzi w jasnym obłoku i ufność ludziom przywraca, bo rajskie bramy otworzył, praojców grzechem zamknięte. O jakże wielkim weselem jest syn zrodzony z dziewicy, przyjąwszy krzyż i zhańbienie, króluje z ojcem na wieki. Składajmy przeto podziękę naszemu Panu i Zbawcy, bo ludzkie ciało cierpiące do Ojca domu wprowadził. Niech jedna radość połączy mieszkańców nieba i ziemi, bo Jezus, idąc do Ojca, pomiędzy nami zostaje. Przyciągnij teraz, o Chryste, do siebie serca człowiecze i Duchem Świętym napełnij, gdy nam go poślesz od Ojca. Amen. Ty, u mnie chyba pada deszcz jakoś tak dziwnie. Dobra, przepraszam Państwa. Psalm 51. Panie, obmyj mnie zupełnie z mojej winy. Alleluja. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie. Oto urodziłem się obciążony winą, jako grzesznika poczęła mnie matka. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajemnic mądrości. Pokrob mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Spraw, abym usłyszał radość i wesele, niech się radują kości, które skruszyłeś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmasz wszystkie moje przewinienia. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, Boże mój Zbawco. Niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, dary i całopalenia, wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, obmyj mnie zupełnie z mojej winy. Alleluja. Teraz słuchajcie pieśń z Księgi Jeremiasza. Chrystus w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża. Alleluja. Moje oczy łzy wylewają bezustannie dniem i nocą, bo wielki upadek dosięgnie dziewicę, córę mego ludu. Klęska przeogromna. Gdy wyjdę na pole, oto mieczem zabici, jeśli pójdę do miasta, oto męki głodu. Nawet prorok i kapłan, niczego nie pojmując, błąkają się po kraju. Czyż nieodwołalnie odrzuciłeś Judę, albo czy brzydzisz się Syjonem? Dlaczego dotknąłeś nas klęską bez nadziei uleczenia? Spodziewaliśmy się pokoju, lecz nic dobrego nie przyszło. Czasu uzdrowienia, a nadeszła groza. Uznajemy, Panie, nieprawość naszą i przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Nie odrzucaj nas przez wzgląd na Twe imię, nie poniżaj tronu swojej chwały. Pamiętaj, nie zrywaj swego przymierza z nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chrystus w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża. Alleluja. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Alleluja. Psalm 100. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Chwalcie i błogosławcie Jego imię, albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a wierność przez pokolenia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Alleluja. Słuchajcie, tutaj sobota, bo jutro sobota, podobno takie rzeczy się dzieją. Momencik i sobie przechodzimy do czytania. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni. Chrystus cierpiał i zmartwychwstał. Alleluja, alleluja. Chrystus cierpiał i zmartwychwstał, aby wejść do swojej chwały. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chrystus cierpiał i zmartwychwstał. Alleluja, alleluja. Jezus Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, zasiadł po prawicy Boga i zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. Alleluja. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich tych, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezus Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, zasiadł po prawicy Boga i zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. Alleluja. Przechodzimy do próśby. Pan godzin wiecznej chwały, niechaj to sprawi, aby obfitowała w nas nadzieja i moc Ducha Świętego, módlmy się do Niego. Wspomóż nas, Boże, i daj nam zbawienie. Wszechmocny Ojcze, Ty wiesz, że nawet na modlitwie jesteśmy poddani słabości. Udziel nam swego Ducha, aby się wstawiał za nami. Wspomóż nas, Boże, i daj nam zbawienie. Ześlij błogosławioną światłość swego Ducha. Niechaj napełni wnętrze naszego serca. Wspomóż nas, Boże, i daj nam zbawienie. Panie, jesteśmy dziełem rąk Twoich. Nie pozostawiaj nas w mocy naszych nieprawości. Wspomóż nas, Boże, i daj nam zbawienie. Daj, abyśmy z wiarą i szacunkiem odnosili się do ludzi słabej wiary, a niecierpliwość przezwyciężali miłością. Wspomóż nas, Boże, i daj nam zbawienie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego. Spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. No, to tak żeśmy przebrnęli przez jucznię. To już 54. dzień naszych rekolekcji, czyli to wychodzi w sumie, jeżeli jest, trwają od poniedziałku do piątku, to jest 5 razy 5, 25, 50, to wychodzi no z 3 miesiące prawie, tutaj non stop jesteśmy. Tak widzę, że przez te 3 średnio przez takie nasze tej live'y przewija się ponad 1000 osób, to non stop bez przerwy. Nawet teraz, jak większość z Was w sumie wróciła chyba do takiej pracy już stacjonarnej, nie? I jakby jest chyba mniejsza możliwość, żeby tutaj na żywo oglądać, ale nadal, znaczy można sobie później to odtworzyć w wolnym czasie, ale nadal te około 1000 osób tutaj przez naszego live'a się przewija, tak więc no, powiem Wam, że 54 dni na Marsie wytrzymać, to już jest wyczyn. Tak, można łapki w górę wcisnąć, oczywiście, że tak. Tak więc no właśnie mamy dzisiaj 54 dzień, piątkowy dzień rekolekcji. Taka książeczka wczoraj do mnie przyszła, to jest wydawnictwo M. To jest nowe wydanie takiej książki Chwała Maryi, świętego Alfonsa Marii de Liguori. Nie wiem, czy ktoś z Was ją czytał. Ona jest taka, można ją porównać trochę do traktatu świętego Ludwika. Jest głód Boga, nie ma co się dziwić. No dokładnie. Zresztą to nawet nie chodzi o ilość, bo 1000 osób to jest dużo, która się przewija przez naszą transmisję, ale chodzi o tych, którzy chcą, nie? A skoro 1000 osób chce, no to też jest ważne. Słuchajcie, w każdym razie święty Alfons Liguori jest założycielem redemptorystów, tego zgromadzenia, które prowadzi Radio Maryja. I tutaj jest z tyłu recenzja arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski, który napisał o tej książeczce w ten sposób. Czytelnik w Chwale Maryi znajdzie pogłębioną refleksję pozwalającą czerpać z, i teraz jest bardzo ważne, niekończącego się źródła łask, jakim jest Maryja. Prymas Polski pisze o Maryi, że jest niekończącym się źródłem łask. To mogłoby zdziwić tych chrześcijan, katolików, którzy chcieliby prymasa Polski wpisać w taki trend, że ono to jest taki mało maryjny i tak dalej. Arcybiskup Polak nie wiem, czy któryś biskup tak mocno napisał o Maryi, pisze, że Maryja jest niekończącym się źródłem łask, czyli to, że z Maryi idą łaski. No. To tak, by the way. Co więcej, arcybiskup Polak pisze dalej, to niezwykłe dzieło jest również naszą bramą do nieba. Jest drogą, po której każdy i każda z nas, każda i każdy z nas idzie do domu Ojca. I święty Alfons zapisuje takie oto słowa, cytując świętego Bernardyna ze Sieny. Uwaga. Wspomniany autor tak to wyjaśnia, chodzi o świętego Bernardyna. Oznacza to, że jak żadna linia wychodząca ze środka na zewnątrz koła nie może przechodzić przez jego obwód, tak nie przychodzi do nas żadna łaska od Jezusa, który jest w centrum wszelkiego dobra, nie przechodząc przez Maryję, która ogarnęła go istotnie wtedy, jak go przyjęła do swojego łona. Bardzo dobre, bardzo mocne porównanie, że tak jak Chrystus jest w centrum, bo Chrystus jest w centrum i teraz wokół Chrystusa rysujemy taki okrąg, którym jest Maryja, bo przecież Maryja go ogarnęła i jak Chrystus wysyła, że tak powiem, będąc w centrum swojej łaski, to one wychodząc z okręgu muszą przejść przez linię, która jest narysowana wokół niego, którą symbolizuje Maryja. To jest bardzo proste jakby wskazanie na to, że Maryja po pierwsze zawsze w centrum stawia Chrystusa i nie ma po prostu innej opcji. I to nie jest tak, że jak się będziesz modlił do Maryi, to ona będzie dla siebie przyjmowała całą chwałę, bo ona nie potrafi, bo ona jest na zewnątrz tego koła. I teraz właśnie jak się modlisz przez Chrystusa, albo nawet jak się modlisz do Maryi, to te wszystkie modlitwy idą przez Maryję do centrum, którym jest Chrystus. Dziwnie się ciebie słucha na budce na autostradzie. O, no to takie, co tam się wydarzyło na budce na autostradzie? Jakaś awaria? Zaraz przyjedzie Tomasz tym swoim wierszem. No. W każdym razie, stąd mówi święty Bernardyn, kontynuuje święty Alfons, cytując świętego Bernardyna. Wszystkie dary duchowe, wszystkie cnoty i wszystkie łaski są wydawane przez Maryję. I teraz, komu zapragnie, w taki sposób, jak będzie tego chciała i kiedy będzie chciała. Ryszard, nie wiem jakiego Ryszarda tutaj świętemu Alfonsowi chodzi, wypowiada się podobnie mówiąc, a jest taki Ryszard od Maryi, taki specjalista od Maryi, mówiąc, że Bóg pragnie tego, aby wszystkie dobra, którymi obdarza stworzenia, przechodziły przez ręce Maryi. Stąd czcigodny opat Kales napomina każdego, aby zwracał się do tej skarbniczki łask, jak ją nazywa szafarką łask, bo jedynie za jej pośrednictwem świat i ludzie mają otrzymać wszystkie dobra duchowe, których pragną i się spodziewają. I teraz mi naszła taka myśl, że no, są katolicy, chrześcijanie, którzy no jakby nie rozumieją, czym jest duchowość maryjna. I my widzę, że rozumiemy to bardzo i się modlimy na różańcu i mamy tę duchowość maryjną ukształtowaną, zwróconą na Chrystusa. I za to trzeba chyba Panu Bogu bardzo mocno dziękować, wiecie? Bo jak sobie popatrzycie na swoich znajomych, to myślę, że no niewielu jest takich, którzy naprawdę mają pragnienie odmawiania codziennie różańca. I różne rzeczy nas mogą w życiu spotykać, może być gorzej, może być lepiej. Tak jak teraz tutaj Marusia gdzieś tam ma... taka praca, okej, bo myślałem, że gdzieś tam utknęłaś na autostradzie. No. W każdym razie, słuchajcie, no myślę, że to jest niezwykłe, że Maryja nas tak bardzo mocno dotknęła, że my rozumiemy, że różaniec daje nam życie, bo wskazuje na Chrystusa. I to jest niesamowite, że cokolwiek by się w naszym życiu działo, to na pewno powinniśmy dziękować za dwie podstawowe rzeczy. Za chrzest święty, który włączył nas w Kościół, to jest bardzo ważne, i za to, że mamy Maryję jako matkę, a w związku z tym mamy Boga za Ojca, a w związku z tym mamy Chrystusa jako brata, a w związku z tym Chrystus jest nam, czy może inaczej, Maryja przyprowadza nas do Chrystusa, Chrystus mówi, przecież te, już powtarzam się trochę, ale powtórzę się znowu, prawda, że najważniejsze słowa, jakie Chrystus wypowiada, kiedy umiera, no to jest testament, tutaj się nie mówi słów zbytecznych i przypadkowych, z krzyża, nie mówi do świętego Jana, słuchaj, założysz kościół, albo święty Janie, módl się, tylko mówi do Maryi, oto syn twój, i mówi do świętego Jana, oto matka twoja. Z krzyża testament brzmi maryjnie. Chrystusa testament jest maryjny. Najważniejsze słowa przy śmierci, które wypowiada, mają charakter maryjny. W związku z tym, no właśnie, jeżeli mamy Maryję za matkę, to nie pobłądzimy. Nawet by się mogło wydawać, że kiedy błądzimy, nam się wydaje, że no, utknęliśmy w jakichś grzechach, słabościach, wadach i nie dajemy sobie z tym rady, no to przecież Maryja nas z tego zawsze wyciąga. Tak było na rekolekcjach maryjnych. Dokładnie, Maryja pragnie, aby była bardziej znana i bardziej kochana. Dlatego zły tak nienawidzi i uderza w Maryję, w jej dzieci, szczególnie w najbardziej niewinne dzieciątka. Wie zły jak najbardziej zranić Maryję. Otóż to. Czyż już słyszał Pan o proroctwach na te czasy i ich orędziach, na przykład Anny od Jezusa, Cypriana po Nie, to są, słuchajcie, jakieś... To są jakieś objawienia prywatne dziwne, bo Anna od Jezusa, współczesne Cypriana Polaka, Alicji od Apokalipsy i Grzegorza od czasów ostatnich. No nie, to lepiej nie czytajmy takich rzeczy, powiem wam szczerze. Wiecie co, bo to jest tak, że my trochę nam już widzę, że czasami nauka Kościoła nie wystarcza, nie? I tak chcielibyśmy, żeby Kościół w końcu powiedział, ktoś, nie wiem, jakiś właśnie Cyprian od Grzegorza, czy Grzegorz od Rysia, jakiś inny, żeby powiedział wprost, słuchajcie, szykujcie się, jutro Jezus przychodzi po raz ostatni, wszyscy grzesznicy zostaną wymordowani, wycięci w pień, wszyscy ci tam, wiecie, którzy odrzucają Chrystusa, zostaną ukarani, wy jako święci zostaniecie wzięci do nieba, koniec walki duchowej. No niestety, tak Pismo Święte nie mówi, ani tak nauka Kościoła nie mówi. Pismo Święte mówi, że nawet aniołowie nie wiedzą, kiedy będzie koniec świata, tak więc nie sądzę, żeby którykolwiek święty wiedział, kiedy będzie koniec świata, bo Chrystus mu takiej po prostu wiedzy nie przekaże, bo no, jakby chrześcijaństwo nie polega na oczekiwaniu na koniec świata. Chrześcijaństwo to jest przyjęcie Boga, który jest teraz, tu i teraz. Jeden z naszych widzów, Piotr Klimowski, serdecznie go pozdrawiam, który jest, słuchajcie, przysłał mi tę książkę z dedykacją, bardzo Piotrze dziękuję, doktorem nauk humanistycznych i filozofem religii, uczeń Jana Andrzeja Kłoczowskiego, napisał taką książkę Święci powtórne narodzenie, gdzie takie fajne zdanie zawarł. Jest to wydane przez wydawnictwo warszawskiej prowincji Karmelitów Bosych, czyli naprawdę bardzo dobre wydawnictwo. Karmelici nie wydają przypadkowych książek. Piotrek napisał coś takiego, że Bóg jest tym, który działa w teraźniejszości. On chce, żebyśmy się skoncentrowali na Nim, który jest teraz tutaj. Nie na tym, który będzie, albo nie na tym, który był, a my nie byliśmy, tylko On chce, żebyśmy się skoncentrowali na teraźniejszości. I świętość polega na tym, że święci mieli, jakby rozumieli, byli świadomi tego, że Bóg jest teraz tutaj. Że nieważne, co się dzieje w twoim życiu, właśnie teraz Bóg przy tobie i z tobą działa. Anna nagrywa objawienia i słusznie mówi o naszym rządzie, ten obcy rząd przyjmuje. No nie, słuchajcie, moim zdaniem nie słuchajmy żadnych Ann, żadnych tam tych Cyprianów. No nie, jak ktoś o sobie mówi, że jest prorokiem, to już jest bardzo podejrzane, nie? To nie, bo wejdziemy w jakieś dziwne takie retoryki. No nie, ja bym odradzał takie rzeczy. Lepiej wziąć sobie jakiegoś świętego Alfonsa, czy innego świętego Ludwika, czy któregoś z papieży, obojętnie którego papieża, wszyscy w jednym duchu katolickim przemawiają i czerpać z tego, co daje życie wieczne, nie? Bo ja wiem, że no najłatwiej byłoby teraz, żeby tutaj wszystkich poosądzać, wytrącić, żeby tutaj w ogóle anioł przyszedł z mieczem i tych wszystkich powycinał, nie? Jezus mówi przy powieści, że chwast będzie rósł z tymi właściwymi roślinami do końca świata, bo jakby przyszedł teraz Bóg sprawiedliwy i zaczął wyrywać chwast, to z nim również by wyrwał sprawiedliwych. Dlaczego? Ponieważ nikt z nas nie jest święty. Świętość nie polega na doskonałości, tylko na ciągłym powstawaniu z grzechów. I teraz powiedzcie mi, skoro no, rzeczywiście ma nastąpić koniec świata przykładowo, nie? I już to nie, może nastąpi, może za chwilę nastąpi, a może jutro, może za 100 milionów lat, to powiedzcie mi teraz, kiedy Chrystus ma przyjść, żeby ocalić tych, którzy są blisko Niego. Tak, żeby no, nie pozabijać tych, którzy są z daleka od Niego. No kiedy miałby przyjść? Musiałby czekać na nawrócenie wszystkich ludzi. No i właśnie czeka. No i właśnie czeka na nawrócenie maksymalnie dużej ilości ludzi. Bo tak jak sobie mówimy, apokalipsa, i o tym widzę, że tutaj w apokalipsie muszę ten filmik nagrać. Wczoraj przyszedł do mnie taki ogromny komentarz ojca Augustyna Jankowskiego, który jako benedyktyn jest specjalistą od Pisma Świętego i chłop całe życie spędził studiując Pismo Święte w języku oryginalnym i taką książeczkę popełnił o apokalipsie, który mówi takie jedno zdanie. Apokalipsa po pierwsze mówi o tym, że Bóg ma władzę nad wszystkim. Apokalipsa nie mówi o żadnym końcu świata. Apokalipsa nie mówi o końcu świata. To my tak sobie interpretujemy, bo nie rozumiemy kontekstu, bo święty Jan, który żył jako autor Apokalipsy, który żył w czasach ogromnych prześladowań, napisał Apokalipsę w języku symbolicznym, żeby zrozumieli ją wszyscy chrześcijanie, a szczególnie ci, którzy wtedy z nim w jego czasach żyli. Dlatego ową bestią jest cesarz Neron. Tak, bestią jest cesarz Neron. Trzy szóstki również oznaczają Nerona, jak się przeliczy te sylaby na alfabet hebrajski, to tam wychodzi Neron. Kezar Neron. To już takie szczegóły, ale gdybyśmy sobie zaczęli czytać Apokalipsę w języku oryginalnym, to się okaże, że ona opisuje czasy pierwszych prześladowań i jednocześnie daje rozwiązanie na każde czasy, mówiąc: Bóg ma władzę nad wszystkimi. Takie jest główne przesłanie tej książeczki i nawet takim wytłuszczonym drukiem ojciec Augustyn to przekazał, że główne przesłanie Apokalipsy, która jest poematem, jest takie: Bóg ma władzę nad każdym czasem. Ostatnie słowa Apokalipsy, Maranata, hebrajskie, mówią: przyjdź Panie. To jest swego rodzaju poemat, swego rodzaju dialog z czytelnikiem, prawda? Czy znacie objawienie Anny od Jezusa Katarzyny z Białegostoku? Ludzie kochani, słuchajcie, wróćmy może jednak do nauki Kościoła katolickiego i do świętych, nie? Nie szukajmy Anny z Białegostoku ani Krysi tutaj z Łodzi, bo no, to są objawienia prywatne. Po pierwsze, żadne objawienia prywatne niczego nie dodają do nauki Kościoła. Po drugie, można się wpakować w takie objawienia prywatne, które po pierwsze nie są potwierdzone przez Kościół, że dosłownie można zeschizować, nie? Można zachorować psychicznie, czytając objawienia, które nas straszą, które tak nie dają nadziei. Zauważcie, że Medjugorje, Fatima dają zawsze nadzieję i nie osądzają, to znaczy nie skazują ludzkości na zagładę, ponieważ Bóg nie przyszedł, Chrystus nie przyszedł na ziemię, żeby teraz rzucić ogień, tylko ten ogień, o którym mówi Chrystus, to jest ogień serca, który rozpali naszą wiarę. I teraz jak będziemy mieli rozpaloną wiarę, to czy masoni, masoneria istnieje, to jest oczywiste, że masoneria istnieje, przecież o masonerii mówił święty Maksymilian. Masoneria jest, współcześnie działa, prezydent Siemianowicz o tym mówił na spotkaniu Wojowników Maryi, jak ktoś słyszał, to też o tym wie. Tyle, że masoneria ciebie nie ruszy i nas nie ruszy, kiedy mamy ogień wiary, to znaczy kiedy my, że tak powiem w cudzysłowie, zarażamy wiarą innych ludzi. Nie chodzi o to, żeby walczyć z wrogiem, chodzi o to, żeby wroga przyprowadzić do Chrystusa. To jest zupełnie inny sposób myślenia o chrześcijaństwie. Chrześcijanin to jest ten, który po pierwsze samego siebie przyprowadza do Chrystusa, po drugie wroga przyprowadza do Chrystusa, bo Chrystus mówi: miłuj również nieprzyjaciół, bo jaki masz tutaj, czym się różnisz od zwykłych pogan, skoro i oni swoich nieprzyjaciół nienawidzą. Skoro ty nienawidzisz nieprzyjaciół, no to jesteś również jakby po stronie no, takich letnich chrześcijan. Chodzi o to, żeby innych przyprowadzać do Chrystusa i teraz to przyprowadzanie nie polega na tym, że będziemy im głosili Chrystusa tutaj z piedestału jakiejś tam, prawda, katedr uniwersytetów i mówili: no wiecie, czysto teoretycznie. Tylko głoszenie Chrystusa polega na tym, że ludzie patrzą na nasze życie i mówią, coś w tym kolesiu czy w tej kolesiowie jest wyjątkowego. Chciałbym żyć tak jak on czy tak jak ona. I wtedy świadectwo wiary przyprowadza innych do Chrystusa. O tym mówi całe Pismo Święte. Od pierwszych słów Boga, który mówi, w których to w Księdze Rodzaju jest mowa o tym, że Bóg stworzył świat. W związku z tym, jeżeli stworzył, to dał siebie w tym świecie, żebyśmy go odnajdywali. I w ostatnich słowach Maranata, przyjdź Panie. Prawda? Walka duchowa zaczyna się najpierw w nas samych. I to jest oczywiste, tylko my no, nie zawsze o tym pamiętamy, ale nawet jeżeli o tym nie pamiętamy, to nam tutaj życie przypomni dość mocno, bo już tak jak wczoraj wam podałem przykład w tym filmiku ja postoję, nie, o kolesiu, który się nawrócił, a później odszedł od Boga, że jeżeli nasze nawrócenie nie przeszło z rozumu, z fazy rozumowej do fazy serca, to tak, Alicja Lęczewska, oczywiście, że tak, jak najbardziej, Alicja Lęczewska ma, no te jego, tak gdzieś mam nawet, i pisma są potwierdzone przez władzę duchowną i nie ma problemu. Natomiast jeżeli nasza wiara nie przejdzie z wiary rozumem do wiary sercem, to od Boga odejdziemy. Od Boga odejdziemy i wtedy oczywiście to się dzieje wszystko w opatrzności Bożej. Pan Bóg dopuści ciemność, żebyśmy sobie uświadomili, że po pierwsze, no jednak ta nasza wiara to nie była taka właściwa wiara, jak sobie myśleliśmy, a po drugie, żeby nam pokazać, że nie jesteśmy samowystarczalni. Nie miałem na myśli Miśka. Nie, Miśka nie miałem na myśli. Nie wiem, co tam u Miśka się dzieje, bo ostatnio go nie śledzę. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, Przemek, będzie jakiś misterio o ostatnich objawieniach w Ugandzie. Słuchajcie, one są, to są objawienia prywatne, tak więc no, jeżeli nie są potwierdzone przez Kościół, to nie chciałbym tutaj ich publikować, bo już paru takich zacnych kapłanów, takich pobożnych kapłanów mi powiedziało, że no później ludzie różnie te objawienia prywatne odbierają, że jeżeli się mówi, to już o objawieniach potwierdzonych przez Kościół, a najlepiej to mówić o tym, co naucza Kościół, sięgać po Słowo Boże. O, na przykład takiego świętego Alfonsa i jego dzieło, które ma potwierdzenie, przynajmniej no, z tego, co widzę, recenzja arcybiskupa Wojciecha Polaka, czyli takiego przedstawiciela władzy tutaj polskiej duchownej, który ma autorytet, co nie tak w nauczaniach księdza Natanka. Słuchajcie, ksiądz Natanek miesza ideologię z teologią, ma dużo jego kazań opartych jest na tak zwanym moim zdaniem, własnym zdaniem, już nie mówiąc o tym, że podważa autorytet papieża. No to nie, tak się nie da, słuchajcie. Chyba, że nie wierzymy w to, że papież jest przedstawicielem, czy jest jakby następcą, nie jakby, bo jest następcą świętego Piotra. Nie musimy się ze wszystkim zgadzać, jeżeli chodzi o papieża Franciszka, bo może nie wszystko rozumiemy, prawda? Tak, przesadza ksiądz Natanek, zresztą słuchajcie, no jeżeli wypowiedział posłuszeństwo biskupowi miejsca, ordynariuszowi, kardynałowi Dziwiszowi, no to nieposłuszeństwo raczej od dobrego nie pochodzi. Nie wiem, ten Natanek to taki jest, Natanek jest super, no to myślę, że Natanek w dobrą stronę nie prowadzi. To jestem o tym przekonany, bo sam siebie w złą stronę poprowadził, to znaczy odszedł z Kościoła katolickiego w takim znaczeniu, że wypowiedział posłuszeństwo Kościołowi katolickiemu. Jak sobie księdza Natanka posłuchałem tego jakiegoś kazania, że nie wiem, tam się tam krzyczało, gdzieś tam krzyczał z tego swojego kościoła, no to byłem przerażony, nie, bo jakbym zaczął tylko jego słuchać i brać do serca to, co on mówi, to ja już powinienem, nie wiem, generalnie tak, nie powinienem chodzić na żadne msze święte, bo są sprawowane w sposób niegodny i w ogóle księża już są no, zdrajcami. Po drugie, powinienem gdzieś uciec w jakieś góry, czekać na koniec świata. No to jakieś sekciarstwo jest, nie? Ślepe posłuszeństwo nie polega na ślepym, nie ma czegoś takiego jak ślepe posłuszeństwo w Kościele, nie? Bo Pan Bóg mówi, że mamy wszystko badać rozumem. Czyli jeżeli chcemy być posłuszni, a coś nam nie pasuje, to wtedy bierzemy Pismo Święte, bierzemy naukę Kościoła katolickiego i zadajemy pytanie, coś nam nie pasuje w Kościele, no to pytamy, szukamy odpowiedzi w katechizmie na przykład, nie? To nie chodzi, słuchajcie, o Księdza Michała Woźniaka, nie znam księdza Michała Woźniaka. To nie wiem, o co chodzi. W każdym razie, jeżeli no, mamy jakieś pytania, czy jakieś treści, z którymi się nie zgadzamy w kościele, to moim zdaniem wziąć sobie trzeba katechizm, taki online, i tam można wpisać sobie frazę, nie wiem, której szukamy, i nam wyskoczą odpowiedzi katechizmu. I wtedy sobie porównać, czy ten, nie wiem, ksiądz, biskup, to co mówi, jest niezgodne z katechizmem, czy zgodne. No, trzeba wykonać pewien wysiłek i wtedy dopiero w oparciu o poznanie prawdy za pomocą rozumu wykazujemy posłuszeństwo, ale posłuszeństwo nie ma, w kościele nie ma czegoś takiego jak ślepe posłuszeństwo. Nawet Pan Bóg nie chce ślepego posłuszeństwa. Posłuszeństwo polega się na przyjęciu Chrystusa jako drogi, prawdy i życia. Czyli jeżeli chcemy być posłuszni, to najpierw musimy wiedzieć, czemu i komu jesteśmy posłuszni, czyli musimy poznać prawdę, czyli musimy znać katechizm. Prawda? No. Katechizm, tak. Musimy znać, poznawać katechizm. I jeżeli byśmy czytali codziennie katechizm, nawet jedno zdanie dziennie z katechizmu, to uwierzcie mi, że się nie pogubimy. Naprawdę. W katechizmie jest odpowiedź na wszystko. Dlaczego mówię o katechizmie? Bo jest napisany prostym językiem, bo jest mnóstwo cytatów, odniesień do Pisma Świętego, do świętych, do ojców Kościoła. Dlatego zamiast księdza Natanka proponuję poczytać sobie na przykład ojców Kościoła, którzy po pierwsze mają autorytet jako święci, poza tym mają autorytet jako część nauki Kościoła katolickiego, na której oparła się wszystkie fundamenty nauczania Kościoła, opierają się na ojcach Kościoła. Tak, ojciec Pelanowski, tutaj jest kwestia mądrzy, tutaj mu się przewijają. Generalnie, no, jeżeli chodzi o ojca Augustyna Pelanowskiego, też trzeba sobie porównać jego wypowiedzi z wypowiedziami katechizmu i będziemy mieli odpowiedzi, prawda? Podobnie z ojcem z Częstochowy, który został wyrzucony a kazań uratował mi życie. No bo Pan Bóg, słuchajcie, posługuje się każdym, żeby nas przyprowadzić do dobra. I tak sobie wczoraj ostatnio myślałem właśnie nad tym, dlaczego Pan Bóg nie powoduje, że wszyscy ludzie się nawrócą. Ja wspominałem wczoraj Krzyśka Gonciarza, takiego youtubera znanego. I teraz sobie myślałem, że jak on by się nawrócił, to by niesamowite rzeczy robił. A robi dobre rzeczy, to znaczy trafiając, mówiąc językiem jakby niechrześcijańskim, bo jest człowiekiem niewierzącym, Krzysiek Gonciarz. A jednak ludzi jakby na dobrą drogę sprowadza. I teraz gdyby się nawrócił, to wielu przestałoby go słuchać. To jest tajemnica, po pierwsze, zła, Mysterium Inquitatis, dlaczego Pan Bóg pozwala na współegzystencję dobra ze złem, przy czym musimy pamiętać, żeby odrzucać wszelkie formy manicheizmu, czyli nie ma czegoś takiego, że dobro i zło na równi ze sobą walczą. Zło już jest dawno pokonane i teraz Pan Bóg ze zła wyprowadza dobro. To znaczy, ja na przykład od wielu ludzi niewierzących doznałem bardzo dużo dobra i ci ludzie niewierzący swoim przykładem dobrego życia na co dzień, wielu ludzi wskazują, że dobro po pierwsze ma ogromną siłę i że nadzieja istnieje, prawda? To są takie rzeczy, których nie rozumiemy. Tak, i z drugiej strony Pan Bóg chce każdego z nas wydobyć na maksa wszystko. I teraz bycie świętym nie polega na byciu dobrym, bo gdyby tak było, to sakramenty święte nie byłyby w ogóle potrzebne. Ale Pan Bóg nikogo nie będzie zmuszał do tego, żeby poszedł do nieba. W związku z tym, jeżeli ktoś na ziemi żyje bez Pana Boga, to również po śmierci ma szansę pójść tam, gdzie Boga nie ma, czyli do piekła. I ta wypowiedź fejkowa papieża Franciszka, że wystarczy być dobrym chrześcijaninem, no to właśnie jest wypowiedź fałszywa. Papież Franciszek nigdy nie powiedział czegoś takiego, że wystarczy być dobrym człowiekiem, bo nie wystarczy, bo to wtedy by oznaczało, że nie potrzebujemy ani Słowa Bożego, ani nie potrzebujemy sakramentów. Poza tym to by też ubliżało człowiekowi, bo bycie dobrym człowiekiem to wcale trudne nie jest. To by oznaczało, że jednak człowiek jest takim marnośrednim stworzeniem, że wystarczy, że będzie dobry i to okej. Nie. Człowiek ma w sobie taki potencjał, że żeby się wszystkie jego talenty, możliwości, wszystko to, co Pan Bóg wobec niego sobie pomyślał, spełniło, to on musi być świętym. I właśnie chrześcijaństwo polega na byciu świętości, świętym. I teraz pytanie, co to jest świętość? Co to jest świętość? Świętość to nie jest doskonałość, tylko ciągłe powstawanie z upadków, czyli co? Czyli ciągłe korzystanie z sakramentów świętych. Na tym polega świętość. Jeżeli ktoś świadomie odrzuca sakramenty, mówiąc, że wystarczy, że jest dobrym człowiekiem, no to znaczy, że wybiera drogę, której mu Chrystus nie proponuje. Bo co innego, jak ktoś jest dobrym człowiekiem, a nigdy Chrystusa nie poznał. To jest zupełnie coś innego. Jak ktoś poznał Chrystusa i go odrzuca i mówi, że wystarczy być dobrym człowiekiem, to nawet to dobro kiedyś się w nim skończy, bo człowiek ma w sobie wszczepioną taką ogromną dawkę bycia człowiekiem świętym. Czyli ciągle walczącym, codziennie walczącym o swoją... O to, żeby być jak najlepszy. O, może w ten sposób. Tak to sobie zerkam na wasze komentarze. Nauka jest bardzo prosta. Po co gmatwać? Za co ten podziw? Gdzie wy tutaj, jaki podziw? Kogo, o co chodzi? Ksiądz Michał Woźniak. Nie znam, słuchajcie, pracował między innymi w Łodzi w parafii Podwyższenia Krzyża. Ci co na pierwsze słyszą, chłopie? Michał Woźniak. Znam innego księdza, ale to profesora Waldemara Woźniaka z Łodzi, który jest profesorem psychologii, pedagogiki, pracował w domach poprawczych i w więzieniach, o ile nie dobrze sobie przypominam. Tak, potrzebuję ojca, a nie kolega księdza. Dokładnie, ja też potrzebuję, żeby księża byli dla mnie ojcami, a nie kolegami. Nie, trochę mnie wkurza, jak chcę pogadać z księdzem o Bogu, a ja mogę z nim pogadać o pracy, nie wiem, o wszystkim, tylko nie o Bogu. Dokładnie, potrzebujemy księży jako ojców, a nie jako kolegów. To się z tym oczywiście zgadzam, to jest moje zdanie, że ciężko teraz znaleźć, przynajmniej ja mam taki problem, nie, żeby znaleźć księdza, z którym będę mógł porozmawiać o Bogu, a nie o tematach wokół bogowych, że tak powiem. No. To takie jest moje doświadczenie, nie tutaj marne. Bez Boga nie potrafimy prawdziwie kochać, skoro nie kochamy Boga, jak możemy kochać bliźniego? Otóż to. Człowiek sam z siebie nie jest dobry, to wszystko jest zasługa łaski. Dokładnie, ponieważ jak mówi święty Paweł, wszystko jest łaską i łzy, i radość, i cierpienie, i smutek. Dwa filary, Jezus Eucharystyczny i Maryja. Tak, to co zobaczył we śnie święty Jan Bosko, te dwa filary, które ocalą i wciąż ocalają Kościół, to jest z jednej strony Eucharystia, czyli Chrystus w centrum. I z drugiej strony to jest Maryja, która po pierwsze podprowadza nas do Chrystusa, po drugie uczy nas ogarniać Ducha Świętego, czyli przyjmować Ducha Świętego. I po trzecie Maryja, która przyprowadza nas do Chrystusa, bo Chrystus jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca. Okej, tutaj bez Boga to tam to się. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Dlaczego mamy nie ślepo ufać kapłanom, którzy odciągają nas od Eucharystii z powodu tych obostrzeń? Dlatego wtedy warto sobie wziąć katechizm. Jak się nie zgadzamy z jakimś kapłanem w jakiejś kwestii, to weźmy sobie katechizm i wpiszmy, nie wiem, na przykład Komunia Święta albo Eucharystia i poczytajmy, co katechizm mówi o Komunii Świętej, bo w katechizmie są odpowiedzi na wszystkie nasze pytania dotyczące wiary oczywiście. Tak zawsze najlepiej sobie nasze takie różne zastrzeżenia wobec kapłanów korygować za pomocą katechizmu. Wtedy mamy autorytet, katechizm się wypowiada. No. Nie ma już dyspensy, całe szczęście. Znaczy wiecie, z dyspensy to mogą korzystać tylko chętni. I co ciekawe, to dyspensa, która była czymś właściwym ze strony biskupów, ponieważ dotyczyła osób starszych, chorych, które naprawdę chciały, no co taka osoba chora czy starsza miała zrobić, kiedy musiała pójść w niedzielę do kościoła, bo miałaby wtedy grzecha, że tak powiem. No, otrzymała dyspensę, że mogła nie iść. Natomiast to dla nas stwarzało ciekawe warunki, bo my tak trochę tutaj na te dyspensy i te psioczymy, ale to przy dyspensie trzeba od siebie więcej wymagać, bo mamy teraz tak zezwolenie biskupa, że nie musimy iść w niedzielę do kościoła, no i teraz to myślę, że to te dyspensy to bardzo nas dotyczyły, prawda? To znaczy dawały nam możliwość niechodzenia do kościoła, dlatego trochę się na to może wkurzamy, że wciąż musieliśmy walczyć z pokusą, czy iść, czy nie iść do kościoła. No, dyspensa nie nakłada na nas obowiązku, że tak powiem, niechodzenia do kościoła, tylko dyspensa daje nam możliwość, czyli powiększa naszą zdolność dokonywania wolnego wyboru. I teraz, gdyby Chrystus przyszedł na ziemię i powiedział, słuchajcie, wybierzcie sobie tylko niektóre przykazania dla chętnych, no to co? No właśnie, to byśmy zaczęli wybierać tylko niektóre dla chętnych, aby się okazało, że przecież dostajemy większą możliwość, nie, to jest zły przykład z tym Chrystusem, ale generalnie przy tych dyspensach otrzymaliśmy taką też możliwość, żeby samemu się zastanowić, czy chcemy pójść do kościoła, czy potrzebny jest nam kościół. Katechizm nie był modyfikowany. Nie, katechizm nie był modyfikowany, tak więc tutaj... tak, jeszcze biskupi nie ogłosili dyspensy. No, u nas arcybiskup Grzegorz Ryś miał takie wewnętrzne przeczucie Ducha Świętego, że dyspensy udzielił do końca maja. Dokładnie do końca maja, tak jak 30 maja się kończą te wszystkie obostrzenia. Tak arcybiskup Grzegorz Ryś już chyba pod koniec kwietnia ogłosił dyspensę do końca maja. Oczywiście był tutaj wieszany po płotach i w ogóle wyzywany przez niektórych katolików, nie? A się okazało, że tak jakby arcybiskup Grzegorz Ryś znał zamiary rządu naszego. Tak się trochę śmieję, bo przecież no z końcem maja kończą się te wszystkie obostrzenia. Warto moim zdaniem lepiej posłuchać biskupa niż nie posłuchać. To jest moje prywatne zdanie. I to nie chodzi o to, mówię jeszcze raz o tych dyspensach, że mamy nakaz niechodzenia do kościoła, tylko mamy możliwość, która dotyczy ludzi w podeszłym wieku, ludzi chorych. Jeżeli ktoś jest zdrowy i nie jest w podeszłym wieku, to jego dyspensa nie obowiązuje. Chyba że się czuje w sposób taki wewnętrzny, zalękniony i nie chce iść do kościoła. Dyspensa nie obowiązuje wszystkich. Nie jest tak, że teraz biskup mówi, słuchajcie, możecie nie chodzić do kościoła. Żaden biskup czegoś takiego nie powiedział, nie? Biskup mówi, że możesz nie pójść do kościoła, ale uczestniczysz wtedy w mszy świętej online i to tylko dotyczy osób w podeszłym wieku, chorych, tych, które się lękają o swoje życie. To jest właśnie miłosierdzie Boże. To znaczy, my dostajemy możliwość wyboru i nas to może wkurzać, że oto, no, przed nami pojawia się pokusa, że no, mogę sobie teraz wmówić, że w sumie to ja też się trochę czuję taki zagrożony przez ten wirus i może bym skorzystał z tej dyspensy, nie poszedł do kościoła, nie? No. Dokładnie, każdy powie, że jest chory, no i wtedy oszukuje samego siebie, nie? No i właśnie wystarczy, że biskup wyda dyspensę i się okazuje, kto jaką ma wiarę i jak bardzo jest wierzący, nie? I już wtedy zaczynamy naginać, że a, ja też jestem chory, to nie idę, nie? Czyli dyspensa również przysłużyła się temu, żeby umocnić naszą wiarę. Te wszystkie dyspensy umocniły naszą wiarę, bo się okazało, komu tak naprawdę jest Kościół potrzebny, czy mi, czy tobie. Czy możemy sobie wmówić, że jesteśmy chorzy, albo czujemy się, że będziemy chorzy. I to przed samymi sobą, to nie chodzi o to, że teraz obiektywnie czujemy się, że jesteśmy chorzy, albo będziemy chorzy, bo tak może być, tylko samych siebie też potrafimy oszukiwać, nie? I samym sobie wmówimy, usprawiedliwiając nasze lenistwo, to, że a dobra, w tę niedzielę nie pójdę do kościoła, że jestem chory i się powołam w sumieniu na dyspensę. No to tak nie zadziała. Pan Bóg dokładnie zna zamiary naszego serca. Nawet jak sobie, jak samego siebie oszukasz, to Pana Boga nie oszukasz. Po prostu dyspensy ujawniły naszą wiarę, kwarantanna ujawniła naszą wiarę. Paru moich znajomych, takich naprawdę mocno nawróconych, teraz po kwarantannie przestało chodzić do kościoła. No, przestali chodzić do kościoła. Ten koleś, o którym wam wczoraj mówiłem w filmiku, to wrócił się wcześniej do Boga, a teraz się nawrócił na życie bez Boga. No. Właśnie do kościoła, szybka kawa i do boju. Dokładnie, słuchajcie, kwarantanna przeczesała naszą wiarę, zweryfikowała naszą wiarę. Okazało się, czy rzeczywiście kościoła potrzebujemy, czy go nie potrzebujemy. Tyle, nie? Jeszcze dyspensy biskupie jeszcze dały nam większą możliwość, żebyśmy sami sobie nawet czasami wmówili, że do kościoła nie możemy pójść. Przed Panem Bogiem nie ma rzeczy ukrytych, nawet jak mówię, z samych siebie oszukiwaliśmy, że dyspensa nas dotyczy, chociaż obiektywnie nas mogła nie dotyczyć, nie? Bo na przykład nie ma we mnie żadnego lęku przed chorobą, nie jestem chory i tak dalej w podeszłym wieku, ale mówię, no jest dyspensa, czyli nie muszę iść, no ale to ciebie nie dotyczy ta dyspensa, bo ty musiałbyś naprawdę czuć w sobie lęk przed, jak to się nazywało, COVID-19, prawda? W każdym razie, to myślę, że tutaj kwarantanna zrobiła dobre przeczesanie w kościele. Pan Bóg z każdego zła wyprowadza dobro. I tu też tak się okazało, tak się wydarzyło. Tak, trzeba rozeznawać w sercu, czy to jest lenistwo i co więcej, trzeba również to rozeznanie poddać obiektywnemu osądowi, czyli powiedzieć o tym w czasie spowiedzi na przykład, nie? Zadać takie pytanie w czasie spowiedzi. Czy to rzeczywiście podlega dyspensie, czy raczej jest to moje lenistwo? Po prostu kwarantanna zmusiła nas do wysiłku duchowego, po pierwsze, żeby wymagać od siebie więcej. Ja miałem ogromny problem z tymi mszami świętymi online i wielokrotnie w nich po prostu nie uczestniczyłem, bo nie potrafiłem, bo się później z tego spowiadałem. Nie potrafię, bo moja wiara jest tak słaba i tak nędzna, że nie jestem w stanie po prostu na 100% zaangażować się w mszę świętą online. No nie potrafię tego zrobić, nie? A wiem, że jeżeli ktoś ma ogromną wiarę, to i również przez mszę świętą online przyjmie do siebie to działanie Boże. No ja niestety poległem, nie? I to też mi mocno uświadomiło, że moja wiara jest raczej marna. No i się z tego spowiadałem chyba kilka razy w czasie kwarantanny, tak? Więc no to nie jest takie wszystko łatwe. Mógłbym sobie powiedzieć, dobra, dotyczy mnie dyspensa i elo, nie? I jadę. No ale trzeba stanąć coś, trzeba też się przyznać do swojej niewiary po prostu. No to taki temacik nam się zrodził. Dzisiaj troszeczkę inny temacik. Wierzę, że ludzie teraz zaczną częściej się spowiadać. No na przykład, nie? Tu nie chodzi o to, tak jak ktoś tam napisał, że tutaj, że... Znaczy, to nie chodzi o to, ile osób będzie teraz chodziło do kościoła, czy wróci taka sama ilość, czy nie. To nieważna jest ilość, moim zdaniem. Chociaż dla życia takiego administracyjnego i w ogóle funkcjonowania kościoła jest ważna ilość, bo ksiądz musi ogrzać kościół, musi zapłacić podatki. Każdy ksiądz, proboszcz płaci podatek również od osób, które nie chodzą do kościoła. Jeżeli przykładowo ksiądz ma w swojej parafii 15 tysięcy dusz, to za każdą duszę musi odprowadzić podatek, również za tych, którzy do kościoła nie chodzą. Jak do kościoła chodzi 10%, czyli 1500 osób z 15 tysięcy, to te 1500, że tak powiem, utrzymuje całą resztę, 90%. To są też ważne rzeczy, ale jak mówił papież Ratzinger, mówię papież Ratzinger, bo jeszcze jako kardynał Ratzinger w 1968 roku taką wizję sformułował dotyczącą Kościoła, że Kościół wróci do takich małych grupek, że Kościół nie będzie związany już z żadnymi działaniami politycznymi, z żadnymi ugrupowaniami politycznymi, bo to jest zawsze szkodliwe, jeżeli Kościół miesza się do polityki w takim znaczeniu, że chce się polityką podpierać. Kościół ma zmieniać politykę, a nie wpuszczać, że tak powiem, politykę do Kościoła. To znaczy w nauczaniu Kościoła nie ma nauczania politycznego, tylko w nauczaniu Kościoła jest nauczanie dotyczące moralności, które odnosi się również do polityki. Kardynał Ratzinger powiedział wprost, Kościół straci wiele dóbr materialnych, tak się może wydarzyć, że ludzie przestaną teraz w takiej dużej ilości chodzić do Kościoła jak wcześniej, czyli no trzeba będzie niektóre parafie po prostu zamknąć. To się dzieje we Francji, we Włoszech, gdzie nie są w stanie księża, proboszczowie utrzymać parafii i są przerabiane w Holandii, to najlepiej wiecie ci, którzy są z Holandii, takie kościoły na jakieś supermarkety czy na muzea, czy nawet na kluby, imprezy i tak dalej tam się odbywają. Kościół straci wiele dóbr materialnych, wiele układów takich czysto ludzkich straci. Kościół wróci do małych grupek i będzie musiał wszystko zaczynać od nowa. I to myślę, że to jest ta paradoksalnie wiosna Kościoła, o której mówił święty Jan Paweł II, bo wiosna Kościoła, co ma w sobie takiego szczególnego? Wiosna. Wiosna ma sobie coś takiego, że się rodzi coś nowego, jakby wyrasta z ziemi. W związku z tym pojawi się coś nowego na początku zupełnie niezauważalnego, jak ziarno jest niezauważalne i bardzo małego. To dopiero się będzie rozrastało i myślę, że o tym również Maria w Medjugorje mówi. Za rok mamy 40 lat od czasu rozpoczęcia objawień w Medjugorje. Czy msze święte będą w domach? Tego nie wiemy. Wiemy, że pierwsi chrześcijanie msze święte odprawiali na grobach męczenników, w katakumbach, w domach, ale dlatego, ponieważ wtedy po pierwsze do 313 roku był zakaz sprawowania publicznego kultu chrześcijańskiego. Dopiero Konstantyn Wielki przez edykt mediolański prowadził równouprawnienie, to znaczy nawet nie równouprawnienie, stwierdził, że chrześcijaństwo jest religią państwową i tyle. Teraz po pierwsze msza święta się powinna odbywać w świątyni. To jest miejsce, że tak powiem, namaszczone przez Ducha Świętego i tam się powinna odbywać. Jeżeli msza święta się nie może odbyć w świątyni, to na drodze wyjątku, to też przepisy liturgiczne doprecyzowują, może się odbyć w domu. I teraz możemy się dziwić, jak to w domu. No, na pewno Jan Paweł II by na to nie pozwolił. To spójrzmy, przejrzyjcie sobie zdjęcie archiwalne Karola Wojtyły, jak jeszcze profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wyjeżdżał ze studentami na kajaki. No zobaczcie, jaką mszę świętą odprawiał. Ustawiał kajak do góry dnem, stawiał kielich, rozkładał mszał i odprawiał mszę świętą. Karol Wojtyła. Karol Wojtyła odprawiał mszę świętą na wyjazdach biwakowych, gdzie nie było dostępu do kościoła, dlatego tak to robił, na kajaku. Ale to nie dlatego, że nie chciało mu się pójść do kościoła, bo to też w drugą stronę, żeby nie zadziałało, że teraz nie w kościele, tylko no, poza kościołem. Nie, po prostu, jeżeli nie ma możliwości odprawienia w świątyni, to się odprawia mszę świętą tam, gdzie się stoi, że tak powiem dosłownie. No i to Karol Wojtyła właśnie w ten sposób odprawiał. Ci, którzy z nim, studenci, którzy z nim na te kajaki jeździli, są wypowiedzi w internecie mnóstwo, opowiadają, jak to było wszystko zorganizowane, prawda? Że Karol Wojtyła zakładał stółę, stawiali kajak, to, tamto, siamto i odprawiali mszę świętą, gdzieś tam daleko, daleko będąc na jakimś spływie kajakowym. Kościół się kurczy, to znaczy w znaczeniu ilościowym to już nawet niech się kurczy, bo to w kościele nie chodzi o ilość, to nawet może się do dwóch osób skurczyć, nie kościół. Kiedyś też tak się skurczył kościół, kiedy właściwie tylko Maria i święty Jan byli tymi, którzy poszli za Chrystusem aż pod krzyż. Pytanie jest takie, czy Kościół się kurczy w tobie i we mnie? Nie? Czy Kościół się kurczy, to znaczy, czy jest mniej życia sakramentalnego w tobie i we mnie? Jeżeli jest mniej, no to jest najgorsze skurczenie się Kościoła, jakie może być. To takie rzeczy, słuchajcie, no dokładnie. Warto sobie takie najważniejsze, słuchajcie, przesłanie, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to czytajmy katechizm. Nie tam jakąś tam Annę z tego, z Nowego Sącza, czy Grzegorza tam z Łęczycy, jakieś objawienia prywatne. Po prostu twórzmy katechizm, jest o wiele ciekawszy niż te objawienia prywatne, uwierzcie mi. Katechizm jest ciekawszy niż objawienia prywatne, w których oczywiście może epatować takie wprowadzanie takiego stanu zagrożenia, nie, że oto już idzie koniec świata, no pewnie, że koniec świata idzie, od momentu, jak Bóg stworzył świat. To dokładnie tak samo z człowiekiem. Człowiek się starzeje od momentu, jak się narodził. To zmierza, że tak powiem, ku śmierci. I świat też się kiedyś skończy, wszechświat się skończy. Może jutro, może pojutrze, może za rok, może jesienią, a może za 100 milionów lat. Tego nie wiemy. Pojawiają się fałszywi prorocy. Dlatego katechizm Kościoła katolickiego. No, takie moje jest odpowiedź. Katechizm i tyle. Dlatego my sobie czytamy katechizm i tak właśnie chciałem, żeby to tutaj było te poranne spotkania wokół katechizmu, bo on nam wyjaśnia po prostu wszystko, nie? Katechizm. A Pan Bóg jest cierpliwy i miłosierny, a to miłosierny